Kawałek Świata i Herbata w Radiu Gdańsk.
To jest audycja Kawałek Świata i Herbata. Włodzimierz Raszkiewicz, witam. A dzisiaj będziemy mówili o wielkiej wyprawie Tytusa Chmielewskiego. Wszystko się zgadza? Do Brazylii pojechałeś. Dzień dobry, witamy. A do tej Brazylii to wysłał cię, tak w cudzysłowie mówiąc, Jerzy Buszkę, który jest z nami, to on teraz będzie słuchał tej twojej relacji. Dyrektor administracyjny Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, bo tam też studiujesz.
Tak, tak.
To jak to było z tym wysłaniem, panie dyrektorze?
To nie do końca, że ja wysłałem, natomiast no, mamy takie ciało, które nazywa się Kolegium Dziekańskie Wydziału i kolegium zdecydowało o uruchomieniu konkursu, który będzie konkursem nie chyba jedynym w swoim rodzaju, konkursem podróżniczym. Studenci będą mogli zgłaszać swoje propozycje ciekawych, ambitnych wypraw. Ogłosiliśmy taki konkurs po raz pierwszy w tym roku z intencją zobaczenia, co się stanie, bo nie wiedzieliśmy, czy ktoś złoży, czy nie złoży, ale się okazało, że wpłynęło sporo wniosków, co najmniej 15,
co pamiętam. I Tytus wymyślił sobie, o ja na rowerze pojadę do Brazylii, tak?
Pan Tytus był tak, jednym z wnioskodawców. Myślę, że warto wspomnieć, że do współpracy zaprosiliśmy pana Marka Kamińskiego, który no, ma nieco większe od przeciętnego człowieka doświadczenie realizacji wypraw oraz w ocenie ewentualnych wniosków, więc był z nami, przyjechał do nas, poopowiadał, jak to było, a później na panelach, które zorganizowaliśmy, był, pomógł oceniać i pan Tytus tutaj no, wygrał nasz konkurs.
O, to jest pytanie, jak wy zwracacie się do studentów? Proszę pana?
Tak.
W ten sposób. Mhm. A ja do studenta nie śmiałbym powiedzieć, proszę pana, tylko jakoś tak po prostu Tytus. Mogę?
No, tak, no to też jest dla mnie coś nowego, ale...
A jak wolisz?
No Tytus w zasadzie.
Tak?
Tak, no tak dziwnie się czuję, jak ktoś mówi pana, ale no... tak już jest na studiach.
Takie obyczaje na uczelni. Mhm. Mhm. No jak sobie tę wyprawę rowerową wymyśliłeś? Długa i samotna?
No to było w zasadzie tak, że ta decyzja o tym, że wezmę udział w tym konkursie, była dosyć spontaniczna. Zrobiłem chyba projekt wyprawy trochę zbyt ambitny jak na mnie, bo nie miałem dosyć żadnego doświadczenia. I okazało się potem, że wygrałem, byłem w szoku. No i potem musiałem stawić czoła temu wyzwaniu.
Trzeba jechać, nie ma wyjścia, tak?
Tak. Pojechałem i dałem radę.
A co było w tym planie?
To był projekt trasy 1200 km przez tam właśnie różne dżungle, góry, rzeki, wyspy, plaże. No dosyć ekstremalne jak na kogoś, kto nie ma żadnego.
Ale to były twoje jakieś takie wcześniejsze marzenia? Czy tak nagle pomyślałeś sobie, o, Brazylia byłaby niezła, byłaby dobra. No to biorę mapę tutaj Brazylii, proszę bardzo. O, tędy pojadę.
No to no właśnie tak to mniej więcej wyglądało. I chciałem zakończyć w Rio po prostu tą trasę. Byłem też właśnie na konsultacjach raz u pana skonsultować tą moją trasę i na początku ona miała zaczynać się w stolicy w Brazylii i kończyć na Rio de Janeiro, ale właśnie po konsultacjach z panem wybrałem inną trochę trasę i o wiele ciekawszą, o wiele bardziej taką ekstremalną. Złożyłem taki projekt właśnie i to było no, dosyć szalone. Nie spodziewałem
się. A pan konsultant skąd wiedział, co jest i co będzie po drodze?
Ja nie wiedziałem, co będzie po drodze. Ja tylko tak miałem pewne wyobrażenie, jak powinna taka wyprawa wyglądać, żeby wygrać konkurs. Mm-hmm. To nie mogło być jakby plaża, gdzieś tam rozstawienie namiotu na plaży i spędzenie 2 tygodni. I taka miałaby być przygoda życia. To miało być coś ambitnego, o wyraźnie zarysowanym celu, coś trudnego. To żeby to był adventure, tak?
Bo nie myślcie sobie, studenci, pan dyrektor administracji też ma tego rodzaju przygody za sobą. W czasach studenckich on mi się przyznał przed rozmową, że on pojechał ogórem, tak? Pojechał z towarzystwem większym do Egiptu i z powrotem.
Tak jest.
Na rowerach?
Nie,
Volkswagenem, ogórkiem, takim z kołem z przodu. T1 prawdopodobnie. Tak było.
Taki Volkswagen, ale dzieci kwiaty, wiesz? W ten sposób. No i to są takie szalone pomysły. Ktoś powie, że całkowicie nieodpowiedzialne, a ktoś powie, że fantastyczne. A co po drodze?
Wszystko poszło dobrze, nic, nie miałem żadnych złych przygód.
O czym będziemy rozmawiali? Nie było przygód, niedobrze.
Nie było złych przygód, były dobre. Każdy w Brazylii był dla mnie bardzo otwarty i bardzo taki przyjazny. Każdy chciał mi pomóc. Każdy od razu się dziwił właśnie, jak mnie widział. Co ja tu w ogóle robię, ktoś z drugiego końca świata. Ta podróż była też niesamowita pod kątem właśnie ludzi, których tam spotykałem. No i spałem w przeróżnych miejscach, u ludzi właśnie w dżungli, u takiego pana na bezludnej wyspie, u tam różnych ludzi na przykład w Santosie albo w Paratach. Na przykład musiałem też pytać, szukać ludzi, którzy mnie przewiozą przez rzekę na swoich jakichś łodziach. Szukałem 3 godziny jakiegoś rybaka, który był, mógł mnie przewieźć, także naprawdę tych przygód było całkiem sporo.
A ty mówisz po hiszpańsku?
W Brazylii się mówi po portugalsku.
Aha,
i nie mówię po portugalsku i głównie używałem tłumacza, no i też jakoś tam na migi. Dogadywałem się w miarę komunikatywnie, używając tego telefonu.
Wiesz, bo to zupełnie niezwykłe i niesamowite, dlatego, że myślę, że tak przeciętnie w Polsce Ameryka Południowa kojarzy się z takimi krajami, których tylko właściwie mogą ci ukraść ten rower, prawda?
No i też tak myślałem właśnie na początku, jak tam jechałem. Byłem przestraszony strasznie. Spędziłem tydzień w Kurtybie, żeby się zaklimatyzować jakby.
Żeby się oswoić, tak?
Tak, żeby się oswoić z tym krajem i z tą kulturą. I po tym tygodniu już trochę mnie przestałem się bać, ale na początku właśnie bałem się strasznie w ogóle nawet wychodzić na ulicę, ale okazało się, że to nie jest aż takie straszne, jak wszyscy myślą.
Ale aż tak, że wychodzić na ulicę, tak?
No, były momenty, że jakoś tak dziwnie się ludzie na mnie patrzyli w centrum miasta. Może nie tak od razu, ale gdzieś tak chodzić po centrum, tak momentami czułem się nieswojo.
Ale dlatego, że tak to czułeś, czy dlatego, że ty jesteś rzeczywiście, czy wyglądałeś na tej ulicy tak trochę inaczej?
W Kurtybie aż tak się nie wyróżniałem, bo tam jest dużo potomków Europejczyków, ale no miałem to z tyłu głowy, to właśnie te stereotypy, które są o Brazylii, o brazylijskich dużych miastach. Tam jest dużo bezdomnych, każdy mnie ostrzegał o tym, że tam jest dużo ludzi uzależnionych od różnych rzeczy i że może być niebezpiecznie, ale no nic się na szczęście złego nie stało i nie jest to aż tak, jak ludzie mówią.
To ty szalony z jednej strony jesteś, a z drugiej strony dosyć taki rozsądny i ostrożny.
Miałem oczy dookoła głowy, dosłownie każdy, kogo spotkałem, mówił mi, że mam uważać, także no... Uważałem.
No to na pewno, jak to się mówi, że duszę mieć na ramieniu, to miałeś w tym dużym, dużych miastach, tak? Ale jak już wyjechałeś za miasto, to podejrzewam, że już było zdecydowanie spokojniej.
No tak, tam czułem się już zdecydowanie lepiej, bo główne zagrożenia, jakie miałem w głowie, to właśnie ci ludzie. Nie jakieś tam dzikie zwierzęta czy coś takiego. Ci ludzie są najgroźniejsi, a jak już wyjeżdżałem za miasto, to nie było tego problemu. Jedynie co, to jeszcze ludzie mnie ostrzegali właśnie, jak wjeżdżałem do takiej dżungli, że mam uważać na jaguary, bo one czasami lubią wychodzić właśnie w gorące dni na drogę i że mam właśnie być czujny.
Wiesz, takiej dżungli to ja bałbym się, to też tylko moje wyobrażenie, nic więcej. Bałbym się owadów, to po pierwsze, no i węży, to po drugie.
Cały czas psikałem się jakimiś mocnymi sprayami, taki najmocniejszy jaki jest miałem i się dokładnie cały czas psikałem. Raz ominąłem kostki i miałem strasznie pogryzione. W tej dżungli było bardzo dużo komarów.
No i taką historią niewyobrażalną jest dla mnie, no to jak to teraz? Wjadę sobie do dżungli i będę jechał.
No to też było dla mnie niewyobrażalne. Od razu
gdzie będę spał? A pod namiotem będę spał, tak?
Tak, miałem w tej dżungli do przejechania prawie 100 km, czyli no to jest niemożliwe, żeby to zrobić na raz i moim planem było po prostu znalezienie jakiegoś domu, bo tam co jakiś czas była jakaś chatka, jakiś dom, tam ludzi, którzy tam mieszkali. I moim planem było właśnie znalezienie kogoś i zapytanie się, czy mogę tam przenocować u nich na podwórku. Bo tak totalnie na dziko to nie chciałem, bo...
A żeby za jakimś płotem przynajmniej, tak? Żeby...
Tak, tak, tak. Żeby chociaż być ogrodzonym.
Takim miejscem chronionym.
Tak, bo po 17 każdy mi mówił, że mam nie jeździć tam na rowerze, bo są dzikie zwierzęta i ogólnie niebezpiecznie.
A, i wychodzą na łów. To koniec końców jakieś zwierzęki spotkałeś po drodze?
Ale takie niegroźne. Spotkałem małpy, spotkałem taką iguanę. Dosyć dużą, ale ona tam ze śmieci coś wyjadała, jak się zbliżyłem, to uciekła.
Była zajęta, aha, w ten sposób.
Tak, tak, tak. I jeszcze, nie wiem, co to było, jakiś taki duży szczur chodził sobie. To w zasadzie tyle. No jakieś motylki, ptaki właśnie, bardzo dużo papug tam było, takich kolorowych.
To jaka frajda wynika z tego rodzaju podróży, że jedziesz i cały czas myślisz, mimo wszystko, tak, myślisz o zagrożeniu?
Nie, właśnie nie było tak, że cały czas byłem przestraszony. Jakoś tam na początku tak było, potem już się przyzwyczaiłem do tego, że muszę być po prostu uważny. Ale to nie był taki strach. W tej dżungli w zasadzie to niczego się nie bałem. Bardziej było tak, że byłem bardzo zmęczony i chciałem dojechać do celu.
Aha, wysiłek jest dobry na nerwy, tak?
Jak już jest takie zmęczenie, to już przestaje się
człowiek. Jak jesteś padnięty, to nie ma problemu. To To czym jest taka wyprawa? Jest jazdą, żeby przejechać jakiś odcinek, tak? I o to chodzi. I najważniejszą rzeczą w ciągu dnia jest dobre się zorganizowanie, tak? Zorganizowanie tego noclegu, zorganizowanie jedzenia.
Tak, właśnie codziennie jak dojeżdżałem już do jakiegoś...
Taka, czasami może się wydawać, że prosta szkoła przeżycia.
Moją codzienną misją było dojechanie do miejsca, które sobie wyznaczyłem dzień wcześniej. Też musiałem zaplanować, co będę jadł i gdzie i kiedy to kupię i tak dalej. To był mój codzienny plan.
A jak przeżył twój rower?
Bardzo dobrze, nie ukradli go. Tego się najbardziej obawiałem, że ktoś mi coś ukradnie i nic się z nim nie stało po drodze takiego, żeby uniemożliwiało jazdę, nie pękła mi nawet dętka, ale jest bardzo zardzewiały od tej słonej morskiej wody. Cały jest w rdzy, ale dało się dojechać. I...
No i skąd właśnie ten pomysł, że to ma być rower?
No chciałem zrobić coś, żeby ten konkurs wygrać i to musiało być coś sportowego.
Tak. Rozumiem, że tak codziennie to na rowerze nie jeździsz specjalnie.
Nie, że nawet nie miałem swojego roweru. To było jedyne, co mi przyszło do głowy, że mógłbym zrobić coś takiego fajnego, bo raczej nie chciałem nigdzie iść na piechotę, zbytnio niczym pływać nie umiem, też wspinać się nie umiem ani nic takiego, więc myślałem, że ten
rower
będzie.
Ale dla ciebie w tej wyprawie to wszystko było nowe.
Tak, no zgadza się. Rower wydawał mi się taki właśnie... taką fajną opcją zwiedzenia czegoś więcej i też jest to bardzo tanie, nie wymaga to jakichś dużych kosztów. Transport roweru też nie był jakiś mega drogi. Wydawało mi się, że to będzie dosyć atrakcyjne.
Właściwie dopiero co wróciłeś, tak? Z tej Brazylii.
Tak, tak.
Czy już myśli poukładałeś i wiesz, czego cię, nie wiem, ta wyprawa, mówiąc górnolotnie, nauczyła? Co w tej wyprawie było dla ciebie takie ważne? Czy to jeszcze się układa?
No to na pewno jeszcze się układa. Dało mi to dużo odwagi do takich następnych podróży. Wiedzę o tym, jak wygląda tamten świat, bo to totalnie co innego niż to, co jest w Europie. Nauczyłem się trochę bardziej komunikować z jakimiś innymi ludźmi. No to było dosyć ekstremalne przeżycie i...
Bo ty jesteś bardziej introwertykiem, takim człowiekiem zamkniętym w sobie niż ekstrawertykiem. No, tak zauważyłem.
No możliwe, że trochę tak, ale też bez przesady. Większość tam czasu przebywałem sam, jednak przemyślałem chyba całe swoje życie podczas tej wyprawy, jadąc na rowerze tyle godzin dziennie. Może trochę też mnie to wyciszyło. Bardzo relaksująca jest taka wyprawa.
Jakie przemyślenia ma Jerzy Buszko? To jest pytanie, który wymyślił taki konkurs, żeby wysyłać studentów do innych krajów, żeby finansować tego rodzaju wyprawę. Coś musiałeś dołożyć swoją drogą? Czy uczelnia pokryła jakieś wszystkie koszty?
Wszystkie koszty pokryła uczelnia.
No super uczelnia w takim razie. O co chodzi w tym wszystkim uczelni?
Konkurs miał realizować dwa cele. Pierwszy jest taki, żeby pomóc studentowi albo grupie studentów zrealizować podróż życia. Któż z nas jako student nie marzył o tym, żeby gdzieś się wybrać daleko, korzystając z tych 3-miesięcznych wakacji? No, umożliwić spełnienie marzenia. Przy czym nałożyliśmy oczywiście pewne warunki na konkurs, na wnioski, żeby to było jednak coś ambitnego, tak jak wspominałem. Inny cel był taki, żeby przygotować młodych ludzi do przygotowywania i realizacji projektów. Tak, trzeba było przecież wymyśleć jakiś cel, tak? Czyli podać zakres, trzeba było to jakoś skosztorysować, poddać, zastanowić się nad budżetem, gdzieś to zarysować w czasie to przedsięwzięcie, czyli jakiś harmonogram ułożyć, napisać ładnie wniosek, następnie obronić przed panelem, ponieważ mieliśmy panel dla wybranych 5 najlepszych wniosków, gdzie siedzieliśmy my jako kolegium, siedział pan Marek Kamiński, no i ocenialiśmy i paneliści musieli się zaprezentować, więc pewnie część z nich pierwszy raz w życiu musiała napisać taki wniosek, następnie go obronić. To było takie doświadczenie, myślę, dla młodych ludzi, które im się z pewnością w życiu przyda. Trzecia rzecz jest taka, że przy okazji konkursu chcieliśmy pokazać, że na wydziale, na uczelni dzieją się rzeczy ciekawe, nie tylko wykłady, ćwiczenia, zaliczenia, laboratoria, egzaminy, ale też naprawdę coś nietypowego, wyjątkowego. Jest to jakaś forma promocji uczelni, życia studenckiego, wydziału. jest to pierwszy konkurs tego typu. Zamierzamy kontynuować ten konkurs.
Jestem ciekaw... Promocja, jeżeli ja o tym sobie promocję, ale powiem, tu chodzi o promocję wśród tych, którzy myślą o wyborze wyższej uczelni, tak? Nie promocja gdzieś tam daleko w tej Puszczy Amazońskiej.
Nie, tak aż daleko nie myśleliśmy. Tak, uczelnie muszą prowadzić działania promocyjne. Można je prowadzić w taki sposób, że wykupuje się jakiś baner gdzieś na jednym z portali i tyle. I się patrzy, co się stanie. Ewentualnie można robić to w sposób innowacyjny. Właśnie za taką formę innowacyjną uważam ten konkurs. Myślę, że dotrzemy do części młodych ludzi, którzy gdzieś tam się wahają, gdzie by tu pójść. No to skoro takie ciekawe rzeczy się dzieją na naszym Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska, no to może akurat tu. Czemu nie? Może gdzieś ten argument przeważy.
No to proszę bardzo, zostajesz przez uczelnię wykorzystane, promocyjne, ale to była, rozumiem, ogromna frajda i ogromna przyjemność.
Tak, tak. No na mnie podziałała taka promocja. Bo ja na początku nie chciałem iść w ogóle na Politechnikę Gdańską.
A w ten sposób?
Tak. Ale jakbym zobaczył taką promocję, może bym się skusił.
Jeśli mogę coś dodać jeszcze. Pan Tytus wyposażony był w taki nadajnik satelitarny, sprzężony systemem GPS. I śledziliśmy dokonania pana Tytusa, tak patrzyliśmy, jak się przemieszcza, tam co pół godziny wyskakiwał alert, gdzie jest pan Tytus. Mm-hmm. Więc do późnych godzin nocnych, bo przesunięcie jest pięciogodzinne, z tego co pamiętam,
tak.
Siedzieliśmy, tak, ci, którzy śledzili, a śledziło go wiele osób, patrzyliśmy, gdzie się przesunął, czy już minął jakiś tam element, powiedzmy, trudniejszy. No i też pan Tytus tutaj naprawdę zasługuje na pochwałę, ponieważ bardzo dobrze opanował sztukę relacji z tej podróży. Na jednym z portali społecznościowych montował zdjęcia, filmy, no pokazywał, co się działo, więc ponieważ jest to przesunięcie pięciogodzinne, a pan Tytus skończył wyprawę pewnie gdzieś tam koło swojej godziny 21, to my rano, wstając z łóżka, telefon, aplikacja i co tam się stało. No, i wiele osób tak robiło i to się skończyło. Niestety. Szkoda. Mm. Bo to było fajne.
Pan, panie Tytusie, jest zadowolony, uczelnia z pana jest zadowolona i o to chodzi, bo jak mówią fachowcy, będzie pan zadowolony. To może być taka puenta?
A, oczywiście.
Tytus Chmielewski, Jerzy Buszkę, dyrektor administracyjny Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Dziękuję pięknie za spotkanie. Do miłego.
Dziękujemy.
Do widzenia.
I po herbacie. Dolewka jest możliwa na www.radiogdańsk.pl. Włodzimierz Raszkiewicz. Do usłyszenia.